Cześć, cieszymy się, że dzisiaj odwiedzasz podcast Kościoła Port. Zawsze jesteśmy pełni pasji dla inspirowania siebie nawzajem i tych, którzy nas otaczają. Wiemy, że mówienie z serca do serca jest czymś, czego każdy z nas potrzebuje. Zatrzymanie się na chwilę i zastanowienie nad kluczowymi rzeczami w życiu to coś, co pozwala się rozwijać, a co najważniejsze, zbliża nas do Jezusa, który dla każdego ma nieskończoną miłość i bezwarunkową łaskę. Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie.
Jesteśmy w To Lato jako Kościół w serii kazań Formatowanie, gdzie mówimy o formatowaniu naszego życia do różnych rzeczy, więc dzisiaj kolejna odsłona tego kazania, serii tej kazań, ale zanim to wszystko, to chciałabym zadać nam dwa pytania, tak żebyśmy mogli troszkę się rozejrzeć po sali i zobaczyć, kto ma jakieś upodobania podobne jak ja. I niech podniesie ręce osoba, która woli rano pić kawę niż herbatę. Okej, okay, jest nas chyba wszyscy normalni. A kto z was ma tak, że pije tą kawę czy ulubioną herbatę rano tylko w jakimś konkretnym swoim ulubionym kubku, filiżance? Trochę mniej, ale ja też jestem wśród tych dziwaków. I poproszę coś, chciałabym wam dzisiaj coś pokazać. Ja jestem takim dziwakiem, że ogólnie kocham ceramikę Bolesławca. I tak, gdybyście byli w moim domu, gdybyście ze mną mieszkali, gdybyście znali mnie tak jak mój mąż, to wiedzielibyście, że poranną kawę piję zawsze w tym kubeczku. Zawsze. I on jest tylko mój. Jeśli mam dzień wolny i mogę sobie pozwolić w południe na cappuccino, to zawsze, ale to zawsze piję to w tej filiżance. Zawsze. I do kolacji zawsze piję herbatę miętową i zawsze piję to w tym kubku. Czy jestem normalna, czy dziwna, sami sobie dopowiedzcie, ale właśnie tak to wygląda. I do tych kubeczków potem wrócimy. Okej, dzisiejszy nasz temat nie jest może zbyt łatwy. Będziemy dzisiaj mówić o formatowaniu na pustyni. Formatowanie już przez te tygodnie mniej więcej kojarzymy, co to oznacza, ale gdy słyszymy słowo pustynia, to ja mam od razu takie skojarzenie Sahary, taki wielki, bezkresny piach, gorące słońce, raczej takie ciężkie warunki, żeby rozwijała się tam roślinność, żeby jakieś formy życia tam mogły się rozwijać. Generalnie takie raczej ciężki klimat. Ale pustynia to jest też taki etap w życiu. I to jest takie sformułowanie, które możemy czytać nawet nieraz w literaturze, w psychologii. Iga potwierdza. Ale też właśnie mówimy o tym w życiu duchowym. I gdy ogólnie przyjrzymy się, że pustynia jako etap życia, to możemy po prostu myśleć sobie o tym, że to jest taki czas, gdy czujemy się samotni, osamotnieni, że po prostu tacy opuszczeni, sami ze swoim życiem, ze swoimi problemami. Możemy odczuwać, że jesteśmy w jakimś takim kołowrotku, jak taki chomik w naszym życiu, że codziennie to samo, to samo, to samo, to samo, ale to tak naprawdę do niczego nas nie prowadzi. Nie ma to jakiegoś głębszego celu, jakiejś głębszej perspektywy. I czujemy taki brak sensu, brak kierunku. Albo też czasami możemy odczuwać jakąś stratę lub żyć w jakimś takim życiowym kryzysie i to jest nasza pustynia w życiu. Ale co czujemy na pustyni duchowej, bo dzisiaj o tym będziemy najbardziej mówić. I gdy myślimy o duchowej pustyni, to jest to taki czas, gdy nasza modlitwa jest taka sucha, takie tylko suche wypowiedziane słowa. To nie jest coś, co wynika z głębi mojego serca, to jest takie głębokie, żarliwą modlitwą do Pana, ale jeśli już zdecyduję się w tej pustyni duchowej modlić, to raczej to są takie suche słowa. I gdy już jestem w tej duchowej pustyni i już się zdecyduję pomodlić, to często czuję się, że to się w ogóle odbija gdzieś od ściany, że chyba nawet nie ma jakiegoś Boga, który by to słyszał. Albo tak jak dziś modlimy się o Mikołaja i może często jesteśmy w jakimś długim etapie choroby albo oczekiwania na jakąś zmianę, na coś, co musi się wydarzyć w naszym życiu, ale ciągle nie widzimy odpowiedzi, ciągle nie widzimy zmiany i czujemy się jak na takiej duchowej pustyni. I w Biblii czytamy wiele historii o tym, gdzie ludzie przechodzili przez taki etap pustyni. I ja wybrałam dzisiaj dla nas trzy takie postaci, których życie sobie troszkę przybliżymy. Najpierw nam opowiem o Dawidzie. Pewnie w głowie już nam się pojawia hasło Król Dawid. Ale on był takim zwykłym chłopcem. Był najmłodszym z rodzeństwa, pasł owce i to właśnie jego Pan Bóg wybrał na to, że on będzie królem Izraela. I mimo, że jeszcze panował król Saul, to ten Dawid już został namaszczony na króla. Potem ten Dawid pokonał Goliata, później służył na królewskim dworze i tak w wielkim skrócie uproszczając, można powiedzieć, że był w tym służeniu u króla tak dobry, że sam król poczuł się zagrożony o swoją pozycję i chciał po prostu Dawida zabić. Więc Dawid w odpowiedzi na to uciekł do jaskini, wiele, wiele lat ukrywał się na pustyni. Wiele lat. I wiecie, my to teraz opowiadamy w historii i ja mówię to w jednym zdaniu, że on wiele lat ukrywał się na pustyni, ale to było 365 dni razy kilka. To była jego codzienność. On przez wiele lat ukrywał się na pustyni. I dopiero potem, gdy zmarł król Saul, to Dawid został królem. I myślę sobie, że Dawid tak naprawdę mógłby obrać inną drogę. Mógłby sobie pomyśleć, skoro on chce mnie zabić, to ja uknuję plan i to ja jego zabiję i wcześniej zostanę królem. Ale Dawid zdecydował się podczas tego etapu pustyni uszanować ten czas czekania, uszanować Bożą wolę i wierzyć w to, że Pan Bóg po prostu swoją obietnicę wypełni i jest cały czas przy nim. Kolejna osoba z Biblii, i tutaj otworzymy fragment z Biblii, to sam Jezus Chrystus. Też miał długi etap życia na pustyni. I otworzymy Łukasza 4 rozdział od 1 do 15 wersetu. Następnie Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił z nad Jordanu i wiedziony przez Ducha chodził po pustyni, gdzie przez 40 dni diabeł poddawał go próbie. W tych dniach nic nie jadł, a gdy dobiegły końca, odczuł głód. Wtedy diabeł podsunął mu pomysł: skoro jesteś synem Boga, powiedz temu kamieniowi, aby zamienił się w chleb. Jezus odpowiedział: napisano człowiekowi, do życia potrzebny nie jest tylko chleb. Potem diabeł wyprowadził go na górę, gdzie w ułamku sekundy pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkałego świata. Zaproponował: tobie dam władzę i chwałę tych królestw, ponieważ mnie została przekazana i daję ją komu zechce. Jeśli więc ty się przede mną pokłonisz, wszystko będzie twoje. Jezus odpowiedział: napisano, Panu twojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko jemu będziesz służył. W końcu diabeł zaprowadził go do Jerozolimy, postawił na szczycie świątyni i powiedział do niego: skoro jesteś synem Boga, skocz stąd w dół. Przecież napisano, on swym aniołom polecił cię strzec oraz będą cię nosić na rękach, byś czasem swojej stopy nie uraził o kamień. Jezus odparł: powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana twojego Boga. Gdy czas próby dobiegł końca, diabeł odstąpił od niego w oczekiwaniu na kolejną sposobność. Potem Jezus zawrócił w mocy Ducha do Galilei, a wieść o nim rozniosła się szeroko po okolicy. On zaś chwalony przez wszystkich nauczał w miejscowych synagogach. I na podstawie tej historii możemy wywnioskować, co daje nam pustynia. Widzimy, że dla Jezusa to był etap takiej samotności, ale też modlitwy. To był etap konfrontacji z pokusami. Był wielokrotnie kuszony i mógł w różny sposób na to zareagować, ponieważ jest Bogiem. I to był dla niego czas całkowitego zaufania Bogu, że Bóg cały czas jest, że Bóg cały czas go prowadzi, że to, co powiedział Pan Bóg w swoim słowie, to jest prawdą, że to, co jego ojciec, jego Bóg powiedział, to cytował te słowa i na tym się opierał. I też był to czas przygotowania do misji. Później zawrócił, głosił dalej i przebywał wśród ludzi i został przygotowany przez ten czas pustyni do kolejnego etapu. I kolejna postać, Mojżesz. Mojżesz przez 40 lat też wiódł takie życie proste, zwykłe, był pasterzem. Jego życie było po prostu też w ten sposób formatowane. I dopiero potem był w stanie poprowadzić też naród izraelski przez pustynię. I znowu trwało to 40 lat, ponieważ ci ludzie też potrzebowali, aby ich życie zostało formatowane. I przeczytamy teraz, co działo się podczas tej historii. W powtórzonym prawa, w 8 rozdziale czytamy takie wersety. Będziemy się po kolei zatrzymywać i wspólnie widzieć, co tutaj, co daje nam pustynia na podstawie tej historii. Zapamiętaj też całą drogę, którą Pan Twój Bóg prowadził Cię przez te 40 lat po pustyni, aby nauczyć Cię uległości, wypróbować Cię i poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Upokarzał Cię, głodził, ale też karmił manną, której nie znałeś ani Ty, ani Twoi ojcowie. Chciał Ci przez to dać poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Przez te 40 lat nie zużyła się na Tobie odzież, ani nie opuchła Twoja noga. Możesz więc być zupełnie pewny, że jak człowiek wychowuje swojego syna, tak Pan, Twój Bóg, wychowuje Ciebie. Przestrzegaj zatem przykazań Pana, Twojego Boga. Chodź Jego drogami i żyj wobec Niego w bojaźni. Tu widzimy w tym fragmencie, że Pan Bóg przez czas pustyni chce każdego z nas, tak jak i Mojżesza, po prostu wychowywać. Chce nam pokazywać, że możemy Mu ufać, że On jest tatą, On nas po prostu wychowuje. Wychowywanie nie zawsze jest tylko głaskaniem po głowie, ale wychowywanie to jest często stawianie granic, pokazywanie, jak sobie możemy radzić z trudnymi sytuacjami. I cały czas jest przy nas nasz tata. I czytajmy dalej. Pan Twój Bóg wprowadza Cię bowiem do dobrej ziemi, do ziemi pełnej strumieni wód, zdrojów i źródeł wytryskujących w dolinach i na górach, do ziemi pszenicy i jęczmienia, winorośli i figowców, drzew granatu i oliwek, do ziemi oliwy i miodu, do ziemi, w której będziesz jadł chleb pod dostatkiem, w której nie zabraknie Ci niczego, do ziemi, którą kamienie są z żelaza i z której gór będziesz wydobywał miedź. Będziesz tam jadł i nasycisz się i będziesz za tę dobrą ziemię błogosławił Pana, Twojego Boga, który tę ziemię Ci dał. Pan Bóg wprowadza Cię bowiem do dobrej ziemi. Często etap pustyni to jest etap przygotowania do nowych rzeczy w naszym życiu. Bez tego czasu pustyni często nawet nie bylibyśmy do tego gotowi. I może wcale tak nawet o tym nie myślimy, ale gdyby nie czas pustyni, to często nie myślelibyśmy w taki, a nie inny sposób o różnych rzeczach. Gdyby nie etap pustyni, często nie bylibyśmy gotowi na te rzeczy. Gdyby nie etap pustyni, nie byłoby w nas tyle pojemności, żeby przyjąć te nowe, kolejne rzeczy od Pana Boga. I czytajmy dalej. Uważaj, byś nie zapomniał o tym, który cię prowadzi po tej wielkiej, strasznej pustyni, pełnej węży, jadowitych gadów i skorpionów, po suchej, spragnionej ziemi. O tym, który dobywał dla ciebie wodę z najtwardszej skały. O tym, który cię karmił nieznaną twoim ojcom manną na pustyni, po to, by cię nauczyć uległości, by cię wypróbować i w przyszłości darzyć tym, co dobre. Tu widzimy, że Mojżesz mógł uczyć się tego, że nie jesteśmy wszystko w stanie sobie zapewnić sami. Że naprawdę jesteśmy zależni od Boga, że to Bóg jest Bogiem i my naprawdę jesteśmy zależni od Niego. Nie potrafilibyśmy w życiu dobrze prowadzić sami swojego życia, jeśli nie bylibyśmy zależni od kogoś, kto naprawdę ma je w swoim ręku, do kogo należy i u kogo może być bezpieczny. I dalej. Byś nie myślał w swoim sercu, to moja siła, moje męstwo zapewniły mi to bogactwo. Pamiętaj zatem o Panu, Twoim Bogu, że to On dał Ci siły, abyś doszedł do bogactwa. I tu widzimy przemianę charakteru. Jak rozwijają się cierpliwość, pokora, kto tak naprawdę jest tutaj mocny. Rodzi się wytrwałość. I w czytanych tych historiach widzimy, że ta pustynia to nie jest taki punkt docelowy, do którego Pan Bóg prowadzi. To nie jest ta destynacja. To jest tylko jakiś punkt na mapie. To jest jakiś odcinek całej podróży. I myślę, że po ludzku naprawdę moglibyśmy sobie zadać pytanie, że okej, jesteś Bogiem, więc dlaczego nie możesz po prostu nas przenieść tak z punktu A do punktu B i po prostu miejmy już w sobie wszystko to, co chcesz nas uczynić, ale żebyśmy nie musieli iść po tej ciężkiej pustyni. Ale Bogu nie zależy na szybkich wynikach, na tym, żeby to było tak instant, na tym, żeby od razu były jakieś efekty, ale Bogu zależy na naszej przemianie. Bogu zależy na tym, żeby mógł w nas ukształtować piękne rzeczy. Żebyśmy, ja i ty, żebyśmy mogli być formatowani. I gdy tak na to spojrzymy, wierzę, że możemy pomyśleć sobie, że czas pustyni tak naprawdę może być dla mnie czasem takiego zatrzymania, refleksji, pomyślenia o tym, co jest tak naprawdę dla mnie w życiu ważne, co jest dla mnie życiodajne. A może są w moim życiu takie rzeczy, które tak naprawdę ciągną mnie w dół, które wcale nie są takie wartościowe, albo które nie dają mi żadnej perspektywy. Możesz też zdecydować, że z czegoś zrezygnujesz i zostać od tego wolnym. I na pewno czas pustyni to jest taki czas, gdzie po prostu dojrzewamy i buduje się taka nasza większa odporność. I kluczowe w tym wszystkim jest to, jak zachowasz się na pustyni. I to, co teraz będę mówić, to bardzo po prostu, gdy się przygotowywałam do tego kazania, wszystko to bardzo gdzieś odczuwałam w modlitwie, więc wierzę, że będziemy po prostu czuli, że to Pan Bóg do nas mówi. Jak zachowasz się na pustyni? Gdy Jezus był kuszony na pustyni, On sam cytował słowo Boga. Odpowiadał diabłowi na pokusy tym, co mówi do nas Bóg. I gdy my przychodzimy nasz czas pustyni, wierzę, że możemy bazować na tym, że czytaliśmy wcześniej Słowo Boże, może w tym czasie pustyni nawet po nie sięgasz, może ono jest dla ciebie taką suchą literą, ale wcześniej, gdy je czytałeś, masz w głowie, masz w sercu pewne fragmenty, które ciebie kształtowały, które ciebie poruszały, które mówiły do twojego serca. I wierzę, że w czasie pustyni możesz dalej mówić to do swojego życia, możesz mówić to nad swoim życiem. Możesz też w czasie pustyni bazować na twoich wcześniejszych przeżyciach z Panem Bogiem. To, co mówiły dzisiaj słowa tej piosenki, że chcę sobie przypominać te etapy z miłości z tobą, tego, co robiłeś w moim życiu. Przypominaj sobie to. Nie koncentruj się na tej pustyni, na jakiej jesteś teraz, ale przypominaj sobie to, co przeżyłeś już z Panem Bogiem. I nie daj się przyciągnąć innym bożkom. I może jak słyszymy słowo bożki, to myślimy sobie o innych religiach, w których są inni bogowie. Ale chcę ci dziś powiedzieć bardzo wyraźnie, że jeśli pierwsze miejsce w twoim życiu nie należy do Boga, tylko do czegoś innego, to to coś staje się twoim bożkiem. A tylko Bóg jest Bogiem. I chcę cię zapewnić, że jeśli coś stanie się twoim bożkiem, to to nie będzie ciebie kształtować. To nie będzie cię formatować do większej rzeczy. Nie będzie w tobie budowało wytrwałości, większej pojemności, większego rozumienia. Może na chwilę będziesz się czuł, że masz nad czymś kontrolę, może na chwilę będziesz się czuł, że coś ciebie uszczęśliwia, albo na chwilę fizycznie poczujesz się lepiej, ale to nie będzie ciebie kształtować. To naprawdę nie będzie ciebie zmieniać. Ale jeśli podczas pustyni, podczas tego trudnego etapu, ciągle to Bóg będzie w twoim życiu na pierwszym miejscu, ciągle to Bóg będzie twoim Bogiem, to chcę ci powiedzieć, że czas pustyni jest naprawdę dobrym miejscem. Że czas pustyni naprawdę jest dobrym miejscem, o ile Pan Bóg jest dalej w twoim życiu na pierwszym miejscu. Jeśli masz w sobie tyle mądrości i dojrzałości, żeby umieć w ten sposób na to patrzeć. I będę z wami szczera, że ja jakieś 4, 3, 5 lat temu mniej więcej, ja przechodziłam taki czas pustyni. I trwał on, myślę, że co najmniej pół roku. Mi się to dłużyło jak wieczność. I tak bardzo się nawet wstydziłam tego etapu w moim życiu, że wiedział tylko o tym mój mąż i pastorzy. Tylko im nie wstydziłam się tego powiedzieć. I tak się czułam, że jak jestem w kościele, służę, witam ludzi, robię coś dla nich. I jak, Panie Boże, ja mam służyć, jak przychodzę czas pustyni? Czułam się sama przed sobą taka zakłamana. Ale chcę wam powiedzieć właśnie, że w mojej historii to było to, że wiedziałam, że cały czas to Pan Bóg jest Bogiem, że nic innego w moim życiu nie zajmie Jego miejsca. I mimo, że byłam w tym etapie pustyni, ale dalej byłam aktywną częścią Kościoła, dalej funkcjonowałam w życiu Kościoła i dalej służyłam w Kościele, bo wiedziałam, że to Bóg jest Bogiem. I często w etapie pustyni obnażane są nasze motywacje. Czemu robię pewne rzeczy? Albo czemu w ogóle służę w kościele? I może jesteś w etapie pustyni? Zadaj sobie to pytanie. Czy służę w kościele, bo inni patrzą? Albo służę w kościele tylko i wyłącznie, bo ktoś mnie o to poprosił? Albo chcę zostać pochwalony? Czy służę, bo służę Bogu? Bo to Bóg jest Bogiem. I wrócę tu do moich kubeczków w Bolesławce. Są moje cenne rzeczy. Wrócę do tego kubeczka. I gdyby moje kubki Bolesławce mogły mieć oczy, uszy, mogły czuć, to pewnie by się czuły mega wyjątkowe, że w ogóle mówię o nich na kazaniu, że wam je pokazuję. Pewnie by się czuły naprawdę superanckie na tle innych kubków. I też, gdyby te kubki mogły czuć, to myślę, że ten kubek czułby się bardzo bezpiecznie, wiedząc, że rano do kawy wyciągną go moje ręce. Że to ja wezmę rano ten kubek w moje ręce. Że on ma właściciela, że wie, do kogo należy. Że wie, kto go napełni, kto zrobi z niego użytek. I mimo, że stoi sobie całą noc zamknięty w szafie, gdzieś ciemno i stoi pusty, to wie, że rano ja wyciągnę go, żeby się z niego napić kawy. I bardzo czuję, że Pan Bóg chce dziś powiedzieć do każdego z nas, że jesteś moim naczyniem. I nawet jeśli czujesz się pustym, to jesteś cały czas moim naczyniem. Cały czas to ja cię trzymam w ręku. Cały czas to ja jestem garncarzem, który cię zrobił i ty jesteś moim naczyniem. I to ja chcę ciebie napełnić. Ja cały czas robię z ciebie użytek. Cały czas jesteś pożyteczny. I ja cię napełnię i to aż do przelewu. I nawet jeśli się czujesz pustym, to nie zastępuj nikim innym swojego właściciela. Niech to Bóg będzie Bogiem w twoim życiu. Nie daj się wziąć w inne ręce. I zakończę takim wersetem. Za moimi plecami będzie wyświetlona tylko kawałek jego. Z Ozeasza 2:17. Dolinę niepokoju zamienię w bramę nadziei i zaśpiewa mi tak, jak za dni swej młodości, jak w dniu swego wyjścia z Egiptu. Dolinę niepokoju zamienię w bramę nadziei. Ten ciężki czas pustyni zamienię w coś pięknego. Gdy wyjdziesz z tego ciemnego czasu pustyni, z tego czasu trudności, wejdziesz do nowego etapu, w którym naprawdę będzie obfitość, w którym będą nowe, piękne rzeczy dla twojego życia. I będziesz zdolny do tego kolejnego etapu po pustyni, tylko dlatego, że przeszedłeś tą pustynię. I będziesz zdolny do tego etapu po pustyni, tylko jeśli w tej pustyni to ciągle Bóg będzie Bogiem. I zadam nam takie dwa pytania. Niech każdy chwilę pomyśli tak sam o sobie, dla siebie. Czy dasz się uczynić wiernym i cierpliwym w czasie pustyni? Czy dasz się uczynić wiernym i cierpliwym w czasie pustyni? I czy dasz Bogu przeprowadzić proces formatowania do końca? Czy dasz Bogu tą przestrzeń, żeby On cały czas prowadził? Czy ufasz, że On to prowadzi? Że to jest tylko etap, w którym On cię formatuje? I poproszę nas, żebyśmy mogli wstać. I nie wiem, na ile każdy z nas w tym wszystkim, co mówię, odnajduje siebie. Może w twoim życiu jest tylko jakaś sfera, w której czujesz, że to jest pustynia, albo może czujesz, że całe twoje życie jest jak taka pustynia, jak coś bez sensu, jak coś bez jakiejś perspektywy. To po pierwsze jeszcze raz powiem ci, co Pan Bóg mówi dziś do ciebie. Proszę cię, nie rezygnuj. Proszę cię, nie rezygnuj. Nie daj się wyrwać w inne ręce. To Bóg jest twoim właścicielem. I nie daj się wyrwać w inne ręce. A jeśli całe twoje życie jest takim pustynią, jeśli jesteś może teraz właśnie w takim czasie i twoja modlitwa jest taka sucha i nawet nie czujesz, że Pan Bóg słyszy tą suchą modlitwę, to nawet jeśli to jest tak wbrew tobie, jak było dla mnie, to proszę cię, uwielbiaj Go. Nawet jeśli to jest dla ciebie suche, wypowiedziane tylko zdanie, ale wypowiadaj, że Boże, Ty jesteś Bogiem. Ciebie uwielbiam. Ty jesteś Bogiem. Po prostu to wypowiadaj i wierzę, że słowa, które będziesz wypowiadał do Boga, będą też takim błogosławieństwem dla ciebie. Będą przemieniać twoje myśli, twoje serce. Ale może jesteś też dzisiaj na tym miejscu i twoje życie nawet nigdy nie było połączone z Panem Bogiem. I może czujesz, że twoje życie to taka pustynia, bo tak naprawdę jest taka sucha, niczym niewypełniona, bo nie należy do nikogo. To chcę ci powiedzieć, że Pan Bóg szalenie ciebie kocha. I Jezus Chrystus umarł na krzyżu właśnie za ciebie. I nawet jeśli czujesz się źle w swoim życiu i nie widzisz jego sensu, to wierzę, że Pan Bóg nada temu sens. Że miłość Pana Boga nadaje sens twojemu życiu. To, że Jezus umarł za ciebie na krzyżu, to właśnie dlatego, że On tak bardzo kocha właśnie ciebie. I dzisiaj jest dobry czas, żeby przyjąć tą prawdę do swojego życia, do swojego serca. I jeśli to jest gdzieś jakieś pragnienie serca, może jeszcze nie umiesz do końca podjąć tej decyzji, ale widzisz, że twoje myśli idą w tą stronę, to pozwól, że poprowadzę cię w takiej prostej modlitwie. Możesz po prostu powtarzać za mną. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoją miłość. Dziękuję Ci, Jezus, że umarłeś za mnie na krzyżu i że mogę mieć zmartwychwstanie dzięki Tobie. Dziękuję Ci, Boże, za to, że chcesz prowadzić moje życie, że od Ciebie pochodzą same dobre rzeczy do mojego życia, bo Ty jesteś dobry. I Boże, moje życie oddaję Tobie. Chcę uczyć się życia z Tobą i chcę poznawać Cię w każdym dniu coraz bardziej. Amen. Jeśli modliłaś się tą modlitwą, to bardzo proszę podejść do mnie potem po nabożeństwie. Chcę móc Cię uściskać i chwilę z Tobą porozmawiać. I Kościele, teraz będziemy śpiewali jeszcze piosenkę i niech to będzie czas, gdzie po prostu będziemy uwielbiali Pana Boga, gdzie będziemy ogłaszali, że to Bóg jest Bogiem. I niezależnie, czy tylko jakiś fragment Twojego życia jest tą pustynią, czy Twoje całe życie czujesz jak taki etap pustyni, to po prostu w tym etapie uwielbiaj Pana Boga. Mów, jaki On jest wielki i wyznawaj tą prawdę, że On Cię cały czas prowadzi. Amen.
Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.